powiedziane, uważajcie, aby was ktoś nie poprowadził jako swój łup przez filozofię. To tak jest dokładnie w oryginale powiedziane, a teraz czytajmy ten fragment, który zawiera ten werset. Kolosan, 2:1-12. Słowo Boże mówi tak. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jaki wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go zbudził z martwych. To jest fragment Słowa Bożego, który jakby potwierdza boskość Chrystusa. Księga, czy ten list do Kolosan jest listem, w którym najwięcej jest potwierdzeń tego, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i że On jest Bogiem, tym prawdziwym Bogiem. To jest niezwykle ważne. I czytaliśmy, chcę, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei. Zarówno Kolosanie, jak i mieszkańcy Laodycei znajdowali się wśród takich grup ludzi wierzących, z którymi Paweł miał najwięcej roboty. Najbardziej się zmagał, żeby doprowadzić ich do wzrostu i dojrzałości. Dlatego, że zakradła się tam fałszywa nauka, niewłaściwe nauczanie i dlatego apostoł Paweł miał bardzo dużo pracy do wykonania. Laodyceja to było bardzo ważne miasto w tamtym regionie, we Frygii, bo była to rzymska prowincja w Azji i bardzo była znana dla wszystkich i dlatego też wiele pracy apostoł Paweł wkładał, aby tam to wszystko rozwijało się we właściwy sposób. W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Fałszywi nauczyciele, którzy zagrażali Kolosanom, twierdzili, że posiadają jakąś sekretną wiedzę oraz wykraczające poza wszelkie poznanie objawienie z góry, z nieba i w zasadzie takie zrozumienie mogą mieć tylko oni, bo są bardzo szczególnymi ludźmi i mają objawienie, szczególne objawienie od Boga i dlatego nauczają w ten sposób. Dzisiaj też możemy spotkać takich ludzi, którzy mówią, że mają objawienie większe niż my mamy i zaczynają pewne rzeczy wykładać na nowy sposób, nie według tego, co dokładnie dotąd było nauczane w społeczności. Ale apostoł Paweł bardzo wyraźnie odpiera te zarzuty i udowadnia, że właściwe bogactwo jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie i one są całkowicie wystarczające, te prawdy są całkowicie wystarczające, by być zbawionym i uświęconym i wejść do chwały. I dlatego też w Słowie Bożym bardzo wyraźnie czytamy w pierwszym liście Jana 1:14, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę, Jego chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Widzimy? Jezus Chrystus jest podkreślany w wielu miejscach, w wielu fragmentach. Sam Jezus Chrystus zresztą, nauczając na ziemi, mówił o tym, że przyszedł bezpośrednio od Ojca i mówi nie swoją wolę, nie mówi swoich słów, ale mówi to, co Ojciec mu powiedział, to, co Ojciec mu nakazał, to, czego Ojciec chce, aby on nauczał. A więc Jezus Chrystus jest odzwierciedleniem chwały Ojca, który jest na niebie. Efezjan 3, rozdział 8 i 9 wersety mówią: mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył. Widzimy, Jezus Chrystus jest tym odbiciem chwały Ojca. Ale zamieszanie, które zrobili ci fałszywi nauczyciele, w ogóle z innego punktu idzie, dlatego też do tego też dojdziemy w pewnym momencie i pewne rzeczy przedstawię, co dzisiaj jest też podchwytywane przez niektórych nauczycieli. Aby was nikt nie zwiódł rzekomo słusznymi wywodami. Nie dajmy się zwieść. Nie dajmy się zwieść przekonującej nauce fałszywych nauczycieli, którzy właściwie obrażają Chrystusa swoimi twierdzeniami. List do Kolosan wyraźnie podkreśla boskość Jezusa Chrystusa i Jego wystarczalność w kwestii zbawienia tych, którzy uwierzą i doprowadzenia ich do duchowej dojrzałości. Wszystko, co w Jezusie Chrystusie przychodzi do nas, jest wystarczające, żeby człowiek wierzący przyjął zbawienie, żeby człowiek wierzący był uświęcany ciągle na nowo i wszedł w końcu do chwały Ojca. Jest to całkowicie wystarczające i nie potrzeba nam jakiejś dodatkowej nauki, która by uzupełniała Słowo Boże. Dlatego trzymajmy się Pisma Świętego, Słowa Bożego i dokładnie tego, co Słowo Boże mówi, a wszelkie inne nauczania odrzucajmy, bo one są niebezpieczne. I apostoł Paweł do Kolosan wyraźnie mówił, jak przyjęliście Chrystusa. Tak jak przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jak przyjęliśmy Jezusa Chrystusa? A więc warunek jest taki, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa i Jego Słowo przez Ducha Świętego weszło do naszego wnętrza, to nie dajmy sobie tego ukraść. Nie dajmy sobie tego w jakiś sposób oszukać przez fałszywych nauczycieli. To jest naprawdę ważne, aby wierzący ludzie swoje chodzenie i postępowanie czy życie w Chrystusie mieli jako realne działanie w swoim życiu na ziemi. Aby to wszystko, co w Jezusie Chrystusie jest powiedziane, aby przez nas było wykonywane. Chodzić w Chrystusie znaczy żyć wzorując się na życiu Jezusa Chrystusa. Wzorując się na Jego życiu. W Rzymian 6:4 jest powiedziane: pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nowe życie, nie takie jak dotychczas, ale to życie w Chrystusie Jezusie. Dokładnie to, co Jezus Chrystus przynosi nam jako swoje nauczanie. 1 Tesaloniczan 2:12 mówi: napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Bóg nas powołuje do królestwa i chwały, a więc wchodzimy do królestwa. Co to znaczy wchodzimy do królestwa? To znaczy przyjmujemy warunki królestwa. A warunkiem królestwa jest król, który rządzi, który panuje, który włada. Nikt inny nie może mieć wpływu na nasze życie, jak tylko i wyłącznie Bóg. Bóg musi mieć wpływ na nasze życie. A jeśli jakiś człowiek ma mieć wpływ na nasze życie, to musi być, zdecydowanie musi być prowadzony przez Bożego Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie jest prowadzony przez Bożego Ducha Świętego, nie może mieć wpływu na nasze życie. Tak mówi Pismo Święte. I dlatego trzymamy się tego namaszczonego, natchnionego Słowa Bożego, natchnionego przez Ducha Świętego i głoszonego nam w pełnej mocy. I to jest niezwykle ważne, abyśmy przy głoszeniu Słowa zawsze na to zwracali uwagę. Czy jest to Słowo namaszczone? Czy jest to tylko mądrość ludzka? Bo z mądrości ludzkiej można wiele rzeczy wynieść ze Słowa Bożego, wywieźć ze Słowa Bożego i twierdzić. Po prostu twierdzić. A może się okazać, że ta nauka nie jest w ogóle w żaden sposób kierowana przez Ducha Świętego. Jest tylko wymyśloną mądrością ludzką. Kochani, ja wam powiem, ja bardzo dużo słuchałem najprzeróżniejszego nauczania, a szczególnie wtedy, kiedy byłem przez 5 lat na teologii w Warszawie. Wiecie, tam już nauk takich nasłuchałem się, które naprawdę odwodzą człowieka od Boga. Wiecie, nawet studenci pomiędzy sobą zaczęli takie jakby przykazanie dla studentów wypowiadać, że zakończyłem nauczanie na teologii i wiarę zachowałem. I to było bardzo ważne, żeby skończyć teologię i zachować wiarę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nauczanie ludzkie odwodzi człowieka od wiary. Wiara jest ze czego? Ze słuchania nauki, naukowców. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Niektórzy ludzie próbują posiłkować się różnymi naukowymi rzeczami. I mówią, że oni uwierzą, jak jest w Biblii powiedziane, jak archeolodzy odkopią i udowodnią, że tak jak w Biblii jest, no to tak oni wykopali, rzeczywiście tak było. Czy masz problem z powodu archeologii, by wierzyć w Słowo Boże? Ja nie mam tego problemu. Ja się ucieszę, jeśli oni coś znajdą, ale jeśli oni udowadniają, że nie ma tego i nie mogło to być, to ja im nie wierzę. Ja wierzę Słowu Bożemu. Dlatego, że Słowo Boże mówi prawdę. Naukowcy stwierdzili, że takiego kogoś w historii jak Jezus Chrystus nie było. Jak wam się to podoba? To po co my tu siedzimy? Do domu się zabierajmy, bo dlatego, że takiego Jezusa w ogóle nie było. A chrześcijaństwo to jest jakieś zwiedzenie. Widzimy, ile ludzie potrafią wnieść najprzeróżniejszego brudu i rzucić to na ludzi jak jakieś pomyje. My mamy wierzyć Słowu Bożemu. Słowo Boże jest, było, jest i będzie. Jak nawet my z ziemi będziemy zabrani, to Słowo Boże nadal będzie, bo będziemy z tym Bogiem, który je wypowiedział. I ciągle na nowo będziemy je słyszeć. Dlatego, że Bóg jest wielki i mamy się trzymać tego, co Bóg nam mówi, co mówi przez swojego Syna, co mówi przez Ducha Świętego, co sam osobiście też mówi. W Trójcy jedyny Bóg, zjednoczony, wielkiej łasce, wielkiej dobroci wobec nas. Dlatego też trzymajmy się mocno tego, co Bóg mówi do nas. W pierwszym liście Jana, 1:6-7 mówi, jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest ta łaska Boża. Duchowa dojrzałość w życiu człowieka wierzącego wynika ze wzrostu w prawdzie zakorzenionej w Biblii. My mamy zagłębia się w prawdę, ale ona musi mieć korzenie w Biblii. Dokładnie musi być zakorzeniona w Biblii, a to jest nauczanie, którym nauczali apostołowie. Apostołowie takie nauczanie dawali wszystkim ludziom. Natomiast zakorzenienie, a później przeniesienie i postawienie Kościoła Jezusa Chrystusa na tym fundamencie, na tym dobrym fundamencie, to jest dobra nauka. To jest właśnie dobra nauka. Jeśli bierzemy tą naukę, którą Bóg przez apostołów nam podaje, dobrze ugruntujemy tą naukę i pokażemy wszystkim i Kościół Boży cały sprowadzimy na tą naukę, na ten fundament i tak budujemy, to to jest właśnie ta dobra nauka. Jeśli Kościół staje na właściwych fundamentach, jeśli Kościół stoi na bazie, którą utworzył nam Pan Jezus Chrystus, uważajcie, aby ktoś manipulując rzekomą nauką, czyli filozofią i czczym urojeniem. Wiecie, manipulacja to po grecku, to słowo manipulacja oznacza rabunek. To jest dokładnie rabunek. Fałszywi nauczyciele, którzy z wielkim powodzeniem zdobywali sobie ludzi za pomocą mówienia kłamstw, okradali swoich słuchaczy z prawdy, zbawienia i błogosławieństwa. Użyte tutaj słowo filozofia w zasadzie jest tylko w jednym miejscu w Piśmie Świętym użyte. Filozofia to nie tylko umiłowanie prawdy, jak właściwie należałoby rozumieć greckie słowo. Umiłowanie prawdy. Fileosofia. A więc umiłowanie prawdy. Jako naukę, jako dyscypliny akademickiej. Opisywało ono różne teorie na temat Boga, świata i znaczenia życia. Ale ci, którzy opisywali te teorie, ci, którzy głosili te herezje, byli bardzo niebezpiecznymi ludźmi. Używali oni nauki do opisania jakiejś domniemanej wyższej wiedzy, którą podobno sami posiedli. W ten sposób oni się wypowiadali, w ten sposób brzmiało ich nauczanie. Paweł nazywa tą naukę fałszywą. Fałszywi nauczyciele są rzekomymi tylko nauczycielami. Czyli nauka rzekoma jest bezwartościowa i zwodnicza. Rzekoma nauka, czyli niby wygląda, że wszystko jest udowodnione w taki mądry sposób, a jest w zasadzie zupełnie nierozsądne. Gdybyśmy chcieli rozważać teraz sprawę powstania świata i tak, jak jest to nauczane w szkołach, to wiele śmiechu byśmy mieli, gdybyśmy przytoczyli bardzo proste wnioskowanie biblijne. I gdybyśmy poobserwowali tylko to, co wokół nas zachodzi, to byśmy zobaczyli, że ewolucja to jest śmieszne wydarzenie, śmieszne nauczanie, zupełnie nie przystające do tego, co naprawdę Bóg uczynił. I mówiąc zupełnie szczerze, nawet nie będę wchodził na ten temat, bo to jest na tyle niewarte zajmowania się, że można najprostszym, zwykłym przykładem zaprzeczyć wielce mądrym teoriom, które wywnioskowali i wywiedli naukowcy. Jest to naprawdę nierozsądne i ludzie kiedyś to poznają, kiedy Bóg zabierze swój Kościół i kiedy ludzie zobaczą, jaka jest naprawdę rzeczywistość. Nauki fałszywych nauczycieli nie wynikały z żadnej zaawansowanej wiedzy. Z żadnej zaawansowanej wiedzy nie wynikały. Ich wierzenia były prymitywne i niedojrzałe. Jak wszystkie spekulacje, ideologie, poglądy psychologiczne i teorie pochodzące od upadłych demonów i ludzkich wyobrażeń. Te wszystkie nauki pochodzą od upadłych aniołów, od demonów. I żebyśmy to wiedzieli, bo Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Nauki demoniczne. Po prostu nauki demoniczne. Apostoł Paweł przed nimi bardzo ostrzega i w 1 Tymoteusza w 6 rozdziale, 20-21 wersecie jest powiedziane: strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Jeśli człowiek przystaje do rzekomej nauki, odpada od wiary. I my bardzo często takie zamieszania możemy wokół nas oglądać. Ludzie jacyś zaczynają pewne teorie do zboru wprowadzać, zaczynają pewne nauki i okazuje się, że ta nauka jest rzekoma. Przede wszystkim, jeśli się nie zgadza z tym, co Słowo Boże mówi. A niektórzy z nich po prostu odrzucają część ksiąg z Biblii. i mówią, że Nowy Testament to w zasadzie należy czytać tylko Ewangelie, w których mówi Jezus Chrystus. Bo listy to już są pisane przez niedoskonałych ludzi i oni powykręcali tam to wszystko, co Jezus Chrystus mówił. Ja już wam tutaj nieraz przytaczałem, jak z Galacjan na samym początku jest powiedziane, jeśli ktoś przynosi wam inną naukę niż ta, niech będzie przeklęty. Oni powiedzieli, no nie można przeklinać ludzi, bo Chrystus nikogo nie przeklinał. I wiecie, i odrzucają listy. Mówią, nie, nie należy listów Pawła czytać. Czy my możemy tak wybiórczo stosować to, co Duch Święty nam podał? I mamy do wyboru, Duchu Święty, my przyjmiemy to, to i to, a to, co Ty nam dajesz, to my nie chcemy. To nie ma tak. Powiem tak, takim polskim naszym językiem, to jest cały pakiet, który musisz po prostu przyjąć. Bo tak mówi Bóg, tak mówi Duch Święty. I Bóg doskonale wie, co jest potrzebne człowiekowi w pełni, aby mógł się rozwijać, wzrastać, uświęcać i wejść do chwały Ojca. To jest naprawdę ważne. Dlatego zwracajmy uwagę na to, co czytamy i co słuchamy. 2 Koryntian 10, rozdział 4 i 5 werset mówi: oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Broń nasza, którą walczymy, nie jest cielesna, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. O jakie tu warownie chodzi? No przecież nie o zamki, nie o pałace, prawda? Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. My mamy taką siłę, mamy taką moc, mamy taką zdolność od Boga, aby myśli, które do nas przychodzą, a które nie są zgodne ze Słowem Bożym, żebyśmy tą bronią i tą mocą unicestwili, zniszczyli, oddalili, całkowicie przesunęli w niebyt. My mamy być ludźmi, którzy myślą w Boży sposób, myślą w biblijny sposób, myślą w chrystusowy sposób. My możemy się stać albo ludźmi niewierzącymi i kpiarzami Słowa Bożego, albo w pełni ufającymi Bogu i rozwijającymi się na Jego chwałę. Musimy się trzymać wiernie tego, co mówi do nas Pan, bo to jest naprawdę ważne. W Nim, w cielesnej postaci, mieszka cała pełnia boskości. Wiecie, w greckiej filozofii w zasadzie, gdybyśmy chcieli tak wiedzieć, to materia była uważana za zło, natomiast duch za dobro. I wydawałoby się, no to taka mądra teoria i moglibyśmy też przyjąć ją, prawda? Ale nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jakie niebezpieczeństwo niesie z sobą właśnie takie podejście do sprawy. Nie do pomyślenia według nich jest, aby Bóg mógł przyjąć formę człowieka. Widzimy podstęp? Najpierw wygląda, no tak, no to zło, no materia to zło, a duch, no to jest dobro, no to takie logiczne, prawda? A jeśli przyjmujemy, to tak jak na początku czytałem, na samym początku, uważajcie, aby was ktoś nie poprowadził jako swój łup przez filozofię. I stare tłumaczenie Pisma Świętego, Biblia Gdańska, ładnie to ujmuje tam. Bardzo ładnie jest to tam powiedziane, bardzo jasno to widać, ten drugi rozdział Kolosan, 8 werset. Bardzo ładnie jest tam to pokazane, dokładnie tak, jak jest w oryginale. I my musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie jest niebezpieczeństwo, bo oni najpierw mówią jakąś teorię, mówią jakieś zdanie i ono jest niby takie mądre, filozof powiedział, takie mądre zdanie. A później jednocześnie od razu pokazują, że jeśli Chrystus był Bogiem, no to nie mógł być też człowiekiem, bo materia jest niedoskonała, jest zła. A Bóg to jest niemożliwą rzeczą, by mógł się stać człowiekiem. A więc Bóg nie był człowiekiem. Widzimy, jak podważają to, co Pismo Święte mówi, ale Słowo Boże mówi o tej nauce jako o nauce fałszywej i sprostowuje ją, podkreślając, że Chrystus faktycznie wstąpił w ciało i stał się człowiekiem. Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i też jest w pełni człowiekiem. W pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Chrystus posiadał pełnię Bożej mocy i Bożej natury i wszystkich cech Bożych. To jest naprawdę ważne, abyśmy byli tego pewni i nigdy nie poddali tego jakąkolwiek wątpliwość. Wiedzmy, że to są podstępy diabelskie. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale 14-16 jest powiedziane: słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Z ciała człowiek nie jest w stanie dawać łaski za łaską. Ale z ducha, jako z mocy Bożej, możesz wszystko dać. Możesz przekazać ludziom całą pełnię Bożej mocy. Jeśli Bóg daje ci taki autorytet, byś go używał, byś przez ten Boży dar dochodził do innych ludzi i im pomagał i udostępniał im Boże działanie, to jest to Boża moc, to jest Boże działanie. I to nie wynika z człowieczeństwa człowieka, z niedoskonałości, z tego, że materia jest zła, ale wynika z ducha, którego w sobie masz. Czy nie wiecie tego, że ciała wasze, ja zawsze sobie myślałem, że dusze wasze, czy duch wasz jest świątynią Ducha Świętego. Ciała wasze, jest powiedziane, jest świątynią Ducha Świętego. To oznacza, że w każdym z nas mieszka Święty Duch. W każdym z nas mieszka Święty Boży Duch. I przez właśnie tego Świętego Bożego Ducha możesz być nadprzyrodzonym człowiekiem, jednocześnie być człowiekiem ziemskim. Dlatego właśnie to się staje, to nowe życie w tobie i we mnie, abyśmy nie żyli w filozofii greckiej czy jakiejkolwiek innej, czy w konfucjonizmie, tylko żebyśmy żyli w Bożej prawdzie i w Bożym Słowie i żebyśmy żyli pełni mocy. Jako ludzie wierzący osiągamy pełnię w Chrystusie dzięki nadanej nam sprawiedliwości Chrystusa. Sprawiedliwość Chrystusa została nam dana w darze. I my zostaliśmy usprawiedliwieni dzięki Jego sprawiedliwości. Dzięki posiadaniu pełni niebiańskich bogactw potrzebnych do duchowej dojrzałości rozwijamy się. Rozwijamy się. Jezus Chrystus jest stwórcą i władcą całego wszechświata i wszystkich istnień duchowych, a nie jest podrzędną istotą, będącą tylko uzewnętrznieniem Boga, tak jak uważali błądzący Kolosanie. Wiecie, jak oni uważali, kim jest Chrystus? Chrystus to jest takie uosobienie Boga na ziemi. A więc Bóg może mieć dużo uosobień różnych. I takie, i takie, i takie. I między innymi jednym z nich jest Jezus Chrystus. A wiecie, co to niesie ze sobą? To niesie ze sobą, że Jezus Chrystus nie był cielesnym człowiekiem. Że był tylko emanacją Boga. Tylko odzwierciedleniem Boga. Był tylko jakąś osobą, która została utworzona po to, że Bóg coś tam chciał ludziom na ziemi pokazać. Słowo Boże nam mówi, że Jezus Chrystus narodził się jako z krwi i kości człowiek. Z krwi i kości człowiek. Urodził się normalnie tak, jak urodziłeś się ty i ja. Tak Jezus Chrystus się urodził, a jednocześnie był też świętym Bogiem. I to nie mieści się rzeczywiście w naszym umyśle, żebyśmy to poznali i do tego trzeba mieć jakieś takie szczególne objawienie niebiańskie. Nie potrzebujesz żadnego nadzwyczajnego niebiańskiego objawienia. Potrzebujesz tylko głosu Ducha Świętego, który ci powie, jak to jest. On ci to dokładnie wytłumaczy. Jeśli nie rozumiesz instrukcji i sam czytasz i nie możesz wywnioskować wszystkiego, to poproś kogoś, kto rozumie tą instrukcję, kto ją napisał i on ci to wytłumaczy. A kto napisał tą instrukcję? Duch Święty. I on ci to wytłumaczy. I będziesz dobrze rozumieć, o co w tym Słowie Bożym chodzi. Słowo też, jak czytaliśmy na początku, mówi o obrzezaniu. Obrzezanie jest takim bardzo ważnym zagadnieniem w Słowie Bożym. Ale w Kolosach oni też uważali, że wszyscy ludzie wierzący muszą być obrzezani, muszą przestrzegać wszystkich tych zasad, które są w Starym Testamencie podane co do jedzenia, co jest czyste, co jest nieczyste i te wszystkie inne rzeczy i oddawać należy jeszcze cześć aniołom. Wznosić chwałę dla aniołów. Czy znacie jakiś kościół, który wznosi chwałę dla aniołów? Modli się do jakiegoś anioła, aniele Boży i tak dalej. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, jest napiętnowane w Piśmie Świętym modlitwa do aniołów. Wyraźnie jest napiętnowane. Narodowi izraelskiemu Bóg zarzucił, kiedy oni odeszli od właściwego czczenia Boga, a zaczęli oddawać chwałę aniołom, i zastępowi niebieskiemu. W Biblii jest powiedziane i wtedy byli karani Izraelici za to, że tak właśnie postępowali. Bo Bóg pokazywał to jako działanie pogańskie, zupełnie niezgodne z Jego wolą. Dlatego uważajmy na to, do czego jesteśmy namawiani. A więc obrzezanie, starotestamentowe obrzezanie, symbolizowało potrzebę oczyszczenia serca człowieka. To był symbol potrzeby oczyszczenia serca. Dlatego obrzezanie właśnie było wprowadzone przez Boga dla narodów tamtych dawnych w Starym Testamencie. W 5 Mojżeszowej, w 10 rozdziale 16 wersecie jest powiedziane: obrzeżcie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie. Widzimy, jaka jest podkreślona zasada w Starym Testamencie, w zakonie, o co z obrzezaniem chodzi. Aby było obrzezane serce człowieka. A w 30 rozdziale 6 wersecie jest powiedziane: i obrzeże Pan Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. A w Jeremiasza 4,4 jest powiedziane: obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeski waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych czynów. Widzimy, Słowo Boże jasno i wyraźnie podkreśla, czego dotyczy obrzeska. A w 24 i 25 wersecie 9 rozdziału Jeremiasza jest powiedziane: oto idą dni, mówi Pan, w których nawiedzę wszystkich nieobrzezanych, słuchajmy uważnie, nieobrzezanych mimo obrzezania. Zwróćmy na to uwagę. Ja nawiedzę wszystkich nieobrzezanych, pomimo że są obrzezani. Dlaczego? Bo zrobili znak na swoim ciele, obrzezali się cieleśnie, a serce nie zostało obrzezane. A więc jeśli masz obrzezane ciało, a nie masz obrzezanego serca, nic ci to nie pomoże. A ludzie zaczynali naciskać i to aż musieli się zająć tym apostołowie w Dziejach Apostolskich. Jest to o tym wyraźnie powiedziane w 15 rozdziale, kiedy zebrali się apostołowie i część ludzi twierdziło, nawróconych ludzi, twierdziło, że wszystkich ich trzeba obrzezać. Pogan, którzy przyjmują Chrystusa, trzeba obrzezać. Tak, serce obrzezać. I to było tam bardzo wyraźnie udowodnione i pokazane. A 25 werset mówi: Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab i wszystkich z obciętymi włosami, którzy mieszkają na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom izraelski jest nieobrzezanego serca. Dlatego wiedzmy, że w naszym życiu pewne rzeczy z naszego życia muszą być odcinane. Zdecydowanie muszą być odcinane. Nie tylko włosy, jak tu jest wyraźnie powiedziane, mają być obcięte, ale serce obrzezane. Grzech musi być odcinany w kolejnych latach, w kolejnych dniach, w kolejnych miesiącach. Musimy z naszego życia odcinać, czyli ciągle obrzezać się w duchowym naszym życiu. W duchowym naszym życiu serce musi być coraz bardziej pozbawiane wszystkich ziemskich naleciałości. W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale w 51 wersecie jest powiedziane: ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Widzimy, co Bóg zarzuca ludziom? Że ciągle sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Ciągle serce ich jest nie jest miękkie, nie jest podatne. Uszy są twarde, oporne serca, twardy kark. My mamy wreszcie mięknąć w naszym życiu. Mięknąć pod wpływem Słowa Bożego. Nie dać się utwardzić, tak jak ci, którzy fałszywe nauki głoszą, aby nas odwieść od tej pokory, od tego uniżenia, od tej miękkości na działanie Ducha Świętego. Zawsze sprzeciwiają się, zawsze się sprzeciwiają. Co to znaczy? To znaczy, jak Słowo Boże jest głoszone, z tym Słowem nic nie robią, kompletnie nic w swoim życiu nie robią. Mogą najwyżej pokiwać głową. O, dobre słowo. A ile zmieniłeś pod wpływem tego słowa w swoim życiu? No, to trzeba by się zastanowić. I zastanawiają się i nic nie mogą znaleźć. Co takiego oni zmienili w swoim życiu? Co jest teraz inaczej niż było wcześniej? Według Słowa Bożego. Dlatego bądźmy uważni. Rzymian 2 rozdział 29 werset mówi: ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Obrzezanie było zewnętrznym znakiem oczyszczenia serca z grzechu dzięki wierze w Boga. Wiecie, ja długo się zastanawiałem nad tym, po co to obrzezanie w ogóle było. Tak zastanawiałem się z punktu widzenia medycznego i szukałem w internecie, patrzyłem, czytałem. Tak, niby medycyna mówi, że to może i dobrze, ale nie to, żeby jakoś mocno naciskali na to, że to takie bardzo ważne. Myślę, to czemu Bóg tak polecił? No właśnie, czemu Bóg tak polecił? Bo to jest zewnętrzny znak oczyszczenia serca z grzechu. To jest zewnętrzny znak. To jest taki symbol, który czynimy przed Bogiem. Bo wieczerza Pańska to są symbole. Jeśli bierzemy chleb, zobaczę. Nadal chleb. Nie jest to mięso. Nie przemieniło się, tak jak niektórzy mówią. A podobno jak się wzniesie modlitwę, to się przemienia w ciało. Symbol. Ale w duchu spożywasz ciało. Wino. Nadal wino. A w duchu spożywasz krew Chrystusową. I dlatego mamy rozumieć właściwą pozycję tego wszystkiego, co mówi Słowo Boże. Czyńcie to na moją pamiątkę. Czynicie to na moją pamiątkę i w duchu doświadczacie mojej obecności. Kto nie będzie jadł mojego ciała, nie będzie pił mojej krwi, nie jest mnie godzien, nie może mnie widzieć, nie może wejść do mojej chwały. Widzimy? Jakie to jest ważne, żebyśmy uczestniczyli. Ale nie chodzi o chleb i wino, ale chodzi o to, co się dzieje w duchu. Tak samo było z obrzezaniem. Dokładnie tak samo było obrzezaniem. Można było wziąć i ciach. I już wszystko załatwione. Nie, nie załatwione. Bo to, co czynisz na ciele, musi być tylko symbolem tego, co dzieje się w duchu. Musi się odzwierciedlać w twoim wnętrzu. Dlatego musimy się nauczyć żyć według Bożej woli, po Bożemu. Po zbawieniu wierzący przechodzą przez proces duchowego obrzezania, dzięki któremu pozbywają się oni swojej cielesności. Jest to nowe narodzenie, stworzenie człowieka na nowo po jego nawróceniu. Jakby na nowo trzeba człowieka zrobić, już z duchowych elementów. Dlatego wzrost twój duchowy, uświęcenie twoje, odrodzenie twoje mają na celu to, żebyś się stawał bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Aby po prostu w duchu twoim następowała coraz większa przemiana, która będzie miała wpływ na twoje duszę i na twoje ciało. To się w tym kierunku dzieje. Zewnętrznym potwierdzeniem nawrócenia jest wewnętrzne przemienienie i chrzest tego, który uwierzył w wodzie. A więc to jest odzwierciedlenie tego, co się w duchu stało. To, co się w wewnętrznym człowieku stało, odzwierciedlenie tego jest w chrzcie wodnym. Dzieje apostolskie, 2:38 mówi: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Wiele nieprawidłowości się dzieje, kiedy nie płyniemy we właściwym rozwoju duchowym. W kościele w Kolosan, który został założony nie przez apostoła Pawła, on wtedy był w podróży, w trzeciej podróży i był w Efezie. Dłuższy czas spędził w Efezie i on wtedy nie był w ogóle w Kolosach. Dlatego tu też czytaliśmy na początku, że nie znali mnie, nie widzieli mnie, nie spotkali mnie. Ale kościół ten założył Epafras, który podczas wizyty w Efezie właśnie przyjął Ewangelię od apostoła Pawła. I po powrocie do swojego rodzinnego miasta Kolosy założył kościół. To jest ten kościół założony przez Epafrasa. Ale już na samym początku weszła tam fałszywa nauka. Weszła tam niebezpieczna herezja. I ona zawierała i elementy filozofii, i Pisma Świętego, i jakichś nauk buddystycznych, najprzeróżniejszych. I zrobiło się niesamowite zamieszanie. Niesamowite zamieszanie. I dlatego Epafras był tak przejęty tym, co się dzieje, że udał się do Rzymu, tak? Bo wtedy był więziony apostoł Paweł w Rzymie i tam do apostoła Pawła przyszedł, żeby dowiedzieć się, co robić. Herezja w Kolosach zawierała takie elementy, 4-5 w zasadzie, żydowskiego legalizmu. I to są takie. Po pierwsze, przymus obrzezania, które miało zapewniać zbawienie. Po drugie, przestrzeganie obrządków i rytuałów Starego Testamentu, nakazów dotyczących jedzenia, picia, świąt i sabatu. Po trzecie, obowiązywała też surowa asceza. Po czwarte, praktykowano także oddawanie czci aniołów. I po piąte, praktykowano też doznania mistyczne. Jakieś takie mistyczne wizje, jakieś objawienia, które często w ogóle nie zgadzały się ze Słowem Bożym. I Słowo Boże w Kolosach, na koniec przeczytamy jeszcze 4:12-13, mówią o tym wydarzeniu. Pozdrawia was Epafras, pisze to Paweł. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was. Sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Widzimy? Serce boli, jak ludzie zaczynają odchodzić do innego nauczania. A innego nauczania, innego Chrystusa, innej Ewangelii nie ma. Są tylko ludzie, którzy próbują przekręcić to, co Bóg nam przez Ducha Świętego podał. Jeśli Duch Święty wam to podał, jeśli przyjęliście to od Ducha Świętego, to jeżeli posłyszycie inne nauczanie i też będzie powiedziane, że jest od Ducha Świętego, to które z nich jest nie od Ducha Świętego? Jeśli nie od Ducha Świętego, to od jakiego ducha? Od ducha nieczystego. Dlatego naprawdę bądźmy ostrożni. Słowo Boże mówi nam wyraźnie, gdzie mamy sprawdzać wszelką naukę? W Piśmie Świętym. Więc jeżeli znajdziesz jakąkolwiek naukę, jakąkolwiek teorię, opartą na wielkiej nawet mądrości ludzkiej, sprawdzaj ją w Piśmie Świętym. Musi się zgadzać. I niech nas Bóg w tym prowadzi w mądrości swojej. Amen.